Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy wszystkich widzów w telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. W naszym dzisiejszym programie podejmiemy temat stare demokracje, a młode demokracje fasadowe. Naszym gościem jest pani Elżbieta Królikowska-Avis, dziennikarka, wieloletnia korespondentka w Londynie, ekspert do spraw brytyjskich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Pani redaktor, pani przez 27 lat swojego życia pracowała również na rzecz naszej ojczyzny, bo jako korespondentka w Wielkiej Brytanii, w Londynie. I po tych 27 latach przybyła pani do Polski, aby tutaj już w Polsce pracować, aby ten czas spędzać w ojczyźnie. Jak pani ocenia ten czas 27 lat pracy w Wielkiej Brytanii, w Londynie, teraz, z perspektywy tutaj Polski?
No cóż, przede wszystkim mogę być, bo rzeczywiście po 27 latach no niewiele jest jeszcze, powiedzmy, sfer Wielkiej Brytanii, który nie zdążyłam poznać, czyli mogę być ekspertem do spraw brytyjskich, a wiadomo, że te relacje bilateralne między Polską a Wielką Brytanią są teraz bardzo intensywne, wobec tego można korzystać właśnie z mojej wiedzy. Ale chciałabym powiedzieć, że fascynująca dla mnie właściwie sprawą numer jeden stała się w jakimś momencie mojego pobytu w Wielkiej Brytanii demokracja. Po prostu po kilku latach zorientowałam się, że to, co się dzieje w życiu politycznym w Polsce, zupełnie inaczej działa życie polityczne w Wielkiej Brytanii. Inne mechanizmy, inne przyczyny oraz skutki i tak dalej. I zorientowałam się, że po prostu rzecz polega na tym, że w Wielkiej Brytanii demokracja, wówczas to był rok 1990, kiedy się tam znalazłam, że w Wielkiej Brytanii jest demokracja, a w Polsce tej demokracji wówczas nie było. I zaczęłam o tym pisać. Właściwie przez te 27 lat to był taki jeden z wątków głównych moich do polskich mediów, prawda? Treści artykułu do polskich mediów. Jak działa demokracja? Jak ona przekłada się na dzień codzienny, na dzień obywatela? I rzeczywiście ja myślę, że to jest właściwie w tej chwili najważniejszy problem naszego życia politycznego. Bo mówi się stare, dojrzałe demokracje i demokracje fasadowe, malowane, niepełne, czyli wtedy demokracji nie ma oczywiście. A deficyt demokracji pojawia się wówczas na przykład, kiedy zostaje zerwany związek przyczynowo-skutkowy między obietnicami przedwyborczymi polityka, a niedopełnieniem ich przed końcem kadencji. Ten deficyt demokracji i to, że potem nie ponosi on żadnych skutków w związku z tym, prawda? Potem deficyt demokracji pojawia się wówczas, kiedy polityk uczestniczy w jakimś skandalu, powiedzmy sobie, czy to jest skandal korupcyjny, czy obyczajowy, czy i tak dalej, i nie ponosi za to żadnych konsekwencji. Bo demokracja działa jak dobrze naoliwiony mechanizm, kiedy zostają spełnione właściwie trzy takie elementy. Mianowicie władza, życie publiczne opiera się na wartościach, wspólnocie wartości dzielonej przez władzę, społeczeństwo oraz media. Jeżeli nie ma tej wspólnoty wartości, to oczywiście nie będzie tutaj każdy z tych, prawda, każda z tych grup będzie działała właśnie w swoją stronę. Ja może bliżej powiem coś na ten temat o tej wspólnocie wartości. Mianowicie chodzi o to, to są takie wartości jak interes państwa, poczucie przyzwoitości, prawda jako jedyne odniesienie do naszych ocen i komentarzy. Poczucie przyzwoitości, to jest, w Anglii się nazywa to ministerial code, czyli kodeks ministra, czy kodeks polityka. nie brak, brak pozwolenia na korupcję, czy też zachowania naganne. To muszą być ponad, to jest taka czapa wartości ponad programami partyjnymi. Bo mogą być w Wielkiej Brytanii, prawda? Są oczywiście media lewicowo-liberalne, są konserwatywne, ale łączy ich ta sfera wartości. I na przykład wielki skandal, który wybuchł w 2009 roku w Izbie Gmin, który pogrążył 42 posłów, z różnych zresztą partii, bo tam była i Partia Pracy, i Partia Konserwatywna, i Liberalni Demokraci. Więc ci pogrążył 42 posłów. Chodziło o wydatki poselskie, o nieprawidłowości w wydawaniu, prawda, tych pieniędzy, które to są diety poselskie, prawda, na utrzymanie dodatkowego mieszkania, prawda, czy w Londynie, czy też tak zwany drugi dom właśnie w okręgu wyborczym. Rzecz polega na tym, że ta afera została wykryta przez konserwatywny Daily Telegraph, taki dziennik opiniotwórczy, konserwatywny, ale szybko podjęły to również media lewicowo-liberalne, Guardian czy Observer, prawda, czy BBC, i doszło do tego, że ci posłowie po prostu zostali, to znaczy zostało to zrobione dosyć zręcznie, ponieważ liderzy tych trzech partii zwrócili się do tych umoczonych, prawda, w skandal posłów i powiedziano, albo rezygnujesz od jutra, albo nie stajesz do wyborów za pół roku, bo w 2010 roku były wybory parlamentarne. No i co się okazało? Okazało się, że tych 42 posłów, części z nich zostały postawione zarzuty kryminalne, powiedzmy dyscyplinarne, w zależności od tego, co tam spsocili, prawda? A trzech z nich wylądowało w więzieniu i odbyło półtoraroczną karę więzienia. I to było wszystko w ramach tej właśnie tej wspólnoty wartości między władzami a społeczeństwem. Zresztą muszę ojcu redaktorowi powiedzieć, że drugim takim elementem właśnie, który świadczy o tym, że demokracja funkcjonuje w sposób prawidłowy, są instytucje, które wartości wyznawanych przez społeczeństwo i władze oraz media bronią. Musi być jakiś cały system kontrolny właśnie, który, bo człowiek jest istotą ułomną, jak wiadomo, w związku z czym musi istnieć całe sitko kontrolne, które po prostu w jakimś tam momencie ingeruje i próbuje ocalić sytuację. Ja patrzę, oczywiście chodzi tutaj o sprawy na przykład korupcyjne, ale chodzi też o sprawy obyczajowe. Chodzi także o sprawy lobbystyczne. Nie tak dawno, kilka miesięcy temu, poseł Patrick Mercer lobował na rzecz wyspy Fidżi, którą wyrzucono ze wspólnoty narodów, z tej brytyjskiej wspólnoty narodów. No i ktoś tam, no Fidżi chciała znowu, prawda, należeć do wspólnoty narodów. I zaproponowała 4000 funtów posłowi Mercerowi za zadanie kilku odnośnych, właściwych pytań w Izbie Gmin, prawda? Dlaczego Fidżi nie należy i co należy zrobić, prawda? Żeby Fidżi znowu było w Commonwealthie, czyli w wspólnocie narodów i tak dalej. I muszę powiedzieć właśnie, że tutaj doszło do prowokacji, bo na Zachodzie, na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, tak zwany sting operation, znaczy jeżeli ktoś jest podejrzany, jakiś polityk o korupcję, to sting operation, czyli prowokacja jest uzasadniona. No więc złapano go na gorącym uczynku, prawda, i musiał po prostu odejść. Potem sprawa druga. Instytucje, które bronią tych wartości. Właśnie tak jak powiedziałam, są punkty kontrolne. I trzecia sprawa. Społeczeństwo, które nie zezwala, nie pozwala na naganne zachowania polityków. A proszę spojrzeć, jak wygląda sprawa, jak wyglądają te sprawy u nas. Na przykład poseł Gawłowski. No wiadomo, są silne zarzuty korupcyjne. A jego koledzy partyjni bronią go. To jest po prostu niewiarygodne, bo w Wielkiej Brytanii do tego nie dochodzi zwykle, bo chodzi po prostu o czystość systemu. Chodzi o to, żeby wysłać właściwy sygnał dla społeczeństwa, co jest dobre, a co złe. Że korupcja jest zła, prawda? Że jakiś skandal pozamałżeński jest niedobry. Chodzi o czystość systemu politycznego. Bo demokracja, są pewne zasady demokracji, prawda? Ale też są pewne zasady, jak bronić demokracji, aby ona się nie zdegradowała, prawda? I jeżeli koledzy partyjni bronią posła Gawłowskiego, to znaczy, że w jakimś tam segmencie u nas jest demokracja jeszcze fasadowa. Bo oni nie wiedzą, prawda, ci posłowie z Platformy Obywatelskiej, że to jest niedopuszczalne po prostu. W prawdziwej demokracji takie zachowania są wysoce naganne, niedopuszczalne, bo wysyłają bardzo zły sygnał do mącą ludziom po prostu w głowie. Bo wiadomo, że korupcja jest zła i trzeba to potępiać. A po drugie, powinni jak najszybciej, kiedy ten skandal korupcyjny, o którym wspomniałam z 2009 roku, kiedy on miał miejsce, to koledzy partyjni tych skompromitowanych posłów, właśnie umoczonych w korupcję, sami prosili ich, aby żeby po prostu pożegnali się na jakiś czas z życiem politycznym, dlatego że chodziło o oczyszczenie systemu, chodziło o to, żeby społeczeństwo szanowało klasę polityczną.
Panie redaktor, wspomnieliśmy tutaj o takich trzech sprawach. O wartościach, o odpowiedzialności polityków za podejmowane decyzje oraz o społeczeństwie, które także powinno bardzo konkretnie wywierać nacisk na pewnego rodzaju sprawy, które związane są z działalnością danych osób, które w tym świecie polityki funkcjonują. Może na tych wartościach, o tych wartości też rozpocznijmy. Pluralizm potrzebuje tych wartości, które łączą społeczeństwo. O jakich tutaj wartościach możemy mówić w kontekście demokracji, które są fundamentalne dla demokracji?
Ojcze redaktore, właśnie ta sfera to jest tak, interes państwa. To jest najważniejsze. Więc to, co wyprawia ta polska opozycja totalna, to jest po prostu czysta kompromitacja. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Nie mają mętnego pojęcia, jak polityk powinien postępować. Polityk, który chce być szanowany, partia, która chce być szanowana oraz społeczeństwo. U nas jeszcze nie ma na przykład parcia społecznego na partię, aby w jakichś warunkach pełnej kompromitacji, tak jak to u nas się dzieje z tą opozycją, że oni mają ustąpić. Że nie ma parcia mediów. Po prostu u nas jeszcze obywatele część, bo część obywateli czuje się podmiotowo. Czuje się podmiotem demokracji. Władza jest po to, kim jest pan prezydent, pan premier, prawda, ministrowie. To są tylko wyżsi urzędnicy państwowi, wybrani w wyborach, prawda, albo powszechnych, albo wybrani w jakichś wyborach, prawda, bezpośrednich czy pośrednich na 4 lub 5 lat po to, żeby służyć społeczeństwu.
Tak, i tu jest też kwestia zasadnicza, prawda, pojmowanie jako pracy dla społeczeństwa, jako służby.
Tak.
Urzędnik to jest ten, który służy społeczeństwu.
Oczywiście. Poza tym powinien być bez skazy. To już Platon 2500 lat temu mówił o tym, że we władzach powinni być ludzie mężni, odważni i uczciwi. No i opowiadał, że właśnie demokracja ateńska padła właśnie dlatego, że byli to ludzie nieuczciwi, prawda, i tak dalej, tak, skorumpowani i tak dalej.
Może przytoczę ten cytat właśnie z Platona, który twierdził, że rządy winni sprawować ludzie odważni, mężni i uczciwi.
Uczciwi, tak.
A ich rządy powinny cechować się cnotą, czyli osiąganiem celów godzących cele osobiste z celami wspólnoty i sprawiedliwością.
Tak, i to było powiedziane 2500 lat temu, więc totalna opozycja polska nie może powiedzieć, że o tym jeszcze nie słyszała. Miała dość dużo czasu, żeby o tym usłyszeć. To właśnie to jest to po pierwsze. Czyli ta... No, u nas... Jeszcze taki pewien rys historii, bo to nie jest tak, że my w tej chwili nagle, prawda, okazało się, że nie mamy pojęcia o demokracji. Myśmy mieli, my byliśmy potęgą demokratyczną w swoim czasie, że przypomnę tutaj Jana Ostroroga czy Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ich wspaniałe dzieła o naprawie Rzeczpospolitej. Prawda, był ten interes państwa zawsze właśnie na przodzie. Dalej, ta wspaniała nasza Konstytucja 3 maja, prawda, jedyna, pierwsza na kontynencie europejskim, którą bardzo chwalił ojciec ewolucyjnego konserwatyzmu Edmund Burke, ten sam, który w tym samym czasie opisywał rzeź rewolucji francuskiej, która odbywała się, prawda, po drugiej stronie kanału La Manche. Rewolucja francuska, po prostu kraj, który spływał krwią wtedy, już nie mówiąc o Wandei, gdzie wyrżnięto 1,5 miliona ludzi, prawda? I on, ten ojciec konserwatyzmu brytyjskiego, bardzo chwalił, mówi, proszę bardzo, tu kraj, Francja spływa krwią. Natomiast pewien przewrót dokonał się w Polsce przy pomocy właśnie Konstytucji 3 maja, która wyznaczyła drogę państwu na przyszłość, jak się okazało, niezbyt daleką drogę, prawda, ale to już nie była wina ojców tej Konstytucji. I mówił, tam w Polsce nie rozlała się nawet jedna kropla krwi bratniej.
Wspomnieliśmy również o tej odpowiedzialności danych osób sprawujących władzę za te czyny, które podejmują. I teraz tak śledząc chociażby naszą scenę polityczną, co rusz mamy przykłady osób, które gdzieś unikają brania odpowiedzialności za swoje poczynania, które niestety niejednokrotnie szkodzą społeczeństwu, państwu. I pani redaktor, gdzie szukać podłoża tego pewnego rodzaju unikania wzięcia odpowiedzialności za to, co zrobiłem?
No, więc troszeczkę napoczęliśmy ten temat. Mianowicie u nas demokracja w Polsce była bardzo dobrze zakorzeniona kiedyś, prawda? Nawet w dwudziestoleciu międzywojennym próbowano właśnie jakoś do tych... Bo przecież demokracja to nic innego, tylko nasz wspólny, europejski, a właściwie światowy, dorobek cywilizacyjny. To jest część dorobku cywilizacyjnego. Naszego systemu prawnego, prawda, cywilizacyjnego. Więc... Próbowano to zrobić, ale oczywiście najpierw przedtem były zabory, prawda, skończyła się zabawa właśnie po konstytucji, po ustanowieniu tej wspaniałej konstytucji 3 maja, którą cały świat chwalił. I cóż, na 123 lata zasłona milczenia żadnej demokracji, prawda, ile to generacji, prawda, musiało jak gdyby przenieść te wartości, aby dotarły do tego dwudziestolecia międzywojennego, i one w jakiejś pewnej formie dotrwały właśnie, a potem nastąpiła noc komunizmu. W związku z czym, po prostu Polacy muszą się demokracji uczyć, ja obawiam się od początku, ale na szczęście jest od 2 lat już znacznie lepiej. Ja pamiętam, jakieś 10 lat temu proponowałam zrobienie takiego jednemu z nielicznych wówczas konserwatywnych takich małych konsorcjów, powiedziałabym, medialnych, zrobienie takiego magazynu o demokracji. Powiedziano mi, pani Elżbieta, ale to nie wiadomo, kto to będzie czytał w ogóle. O co tu chodzi? I co się okazało? Okazało się, że nie minęło kilka lat, a właśnie... ta redakcja sama zrobiła taki właśnie dodatek, cały rodzaj takiego magazynu, gdzie opowiadała o różne tematy związane z demokracją, różne jak gdyby punkty widzenia właśnie na demokrację. I w tej chwili już w Polsce wszyscy wiedzą, że chcesz mieć demokrację, patrz na ręce władzy, prawda? Już mówi się coraz częściej, że władza jest nasz premier. często powtarza, że my jesteśmy tu po to, żeby wam służyć. To jest pierwsza władza, która przeczuwa właśnie, bo ja nie wiem do jakiego stopnia, jak gdyby ta wiedza o tej demokracji, o tej historii, prawda, o tych zaszłościach tkwi, ale oni wiedzą po co są. Po to, żeby służyć obywatelowi. I dlatego ludzie ufają tej władzy. Nie dlatego, że, prawda, że premier Kaczyński właśnie ich zaczarował, jak to w artykule w Gazecie Wyborczej Kalukina, niejakiego kolegi mojego dziennikarza, że Kaczyński zaczarował naród. Nie. Po prostu Polacy po raz pierwszy od 1945 roku ufają władzy. Bo wiedzą, że władza wie, że jest po to, aby im służyć.
Tak, pani wspomniała o tym, że od 2 lat w Polsce demokracja ma się lepiej. Z drugiej strony jednak sączone jest takie przekonanie przez wiele mediów do Polaków, że właśnie w Polsce demokracja ma się źle. I nawet należy szukać, jest tak źle, że już trzeba szukać pomocy poza granicami naszego kraju, chociażby w instytucjach Unii Europejskiej.
Tak, oczywiście.
Jakie można by tutaj podać konkretne argumenty ukazujące jednak, jaka jest prawda?
No cóż, to jest taki desperacki próba utrzymania się na utrzymania się przy życiu, prawda? No bo słupki spadają, prawda, Platformie Obywatelskiej i Nowoczesnej i tak dalej, i bardzo dobrze, bo to są partie antyobywatelskie, które nie mają pojęcia o tym, po co są oni. Uważają, że są po to właśnie, aby trzymać władzę, grupa trzymająca władzę. I rzecz polega na tym, że oni nie mają mętnego pojęcia, po co że władza jest po to, żeby zabiegać właśnie o popularność pośród obywateli. To znaczy odpowiadać na ich oczekiwania, na ich potrzeby, na to, co jest im, bo przecież zbiera podatki, w związku z czym, prawda, te podatki albo gdzieś się ewaporują, znikają, tak jak ten podatek VAT, prawda, ileś tam miliardów złotych zniknęło, ale chodzi o to, żeby władza była uczciwa. To wtedy ten krąg zaklęty, podatki, prawda, a to, co otrzymujemy, bo obywatele otrzymują właśnie ze swoich podatków, bo to nie są pieniądze władzy. I te ośmiorniczki, prawda, i to butelka wina za 1800 zł, prawda? Ja myślę, że te pieniądze można byłoby spożytkować właśnie chociażby na niepełnosprawnych, którzy w tej chwili protestują, prawda? A to są zaszłości od 70 lat właściwie, od 45 roku, to ile? Chyba 70 lat. Właśnie przez 8 lat nic nie zrobi. To jest po prostu desperacja i żenada. I gdyby oni wówczas, kiedy byli u władzy i rzeczywiście no, nie wiedzieli, jak tu rządzić, od czego zacząć, prawda, bo niby skąd mieli wiedzieć. Gdyby po prostu zastanowili się nad tym, jaka jest motywacja ich rządzenia. Wysłali kilka osób tu i ówdzie, prawda, do parlamentów takiego, czy jak działa demokracja w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, to przecież by się nawet oni czegoś nauczyli. Natomiast nic, zero, po prostu zero zrozumienia. W związku z czym, no to są takie desperackie ruchy. My musimy robić swoje. To znaczy, my wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze przede wszystkim. I to jest najważniejsze.
W Polsce od 2 lat dokonują się gruntowne zmiany, reformy, między innymi w systemie sądownictwa, który przez dziesięciolecia nie był reformowany. I tutaj te zmiany spotykają się z pewnego rodzaju niezrozumieniem, również ze strony krajów Europy Zachodniej, Unii Europejskiej. I tutaj właśnie zarzuca się Polsce łamanie demokracji. Tak samo pewnego rodzaju argumenty wysuwane są przeciwko Węgrom. Jak tutaj pani by się stosunkowała?
Więc rzecz polega na tym, że od 200 lat, ponad 200 lat, toczy się właściwie walka między dwoma wizjami świata. Ideologicznymi, prawda? Ideologicznymi. Jedna lewicowo-liberalna, druga konserwatywna, prawda? Bo ten Edmund Burke właśnie żył dokładnie wówczas, kiedy rozgrywały się krwawe wydarzenia we Francji. I są tutaj dwie ideologie, prawda? Bardzo ciekawą rzecz napisał właśnie ten Edmund Burke, ten ojciec konserwatywu brytyjskiego, na temat lewicy, ówczesnej lewicy francuskiej. Że to, co oni proponują, jest tak abstrakcyjne i pełne pogardy dla człowieka. I proszę spojrzeć, jaką ideologię serwuje nam Soros dziś, prawda? Czy choćby jego przyjaciel, prawda, Adam Michnik, foruje w swojej gazecie wyborczej. To też są idee abstrakcyjne, odległe od życia i pełne pogardy dla człowieka. Ponieważ konserwatyści starają się być blisko rzeczywistości, blisko życia. Stawiają na kontynuację. Również Edmund Burke mówił, że jaka generacja ma prawo wszcząć rewolucję i zerwać cywilizacyjny łańcuch pokoleń. Trzeba być bardzo butnym, prawda, i bardzo aroganckim, a lewica jest taka właśnie butna i arogancka. No ja już nie wspominam, prawda, o 100 milionach ofiar komunizmu, których nawracano i które w sposób właśnie, tak jak mówił Burke, arogancki bardzo i pełen pogardy dla człowieka, dla jednostki, próbowano właśnie zbudować świat zupełnie nowy, wspaniały świat lewicowy. I to się, ojcze redaktorze, to się właśnie toczy. To nie jest, my oczywiście, my uważamy, że być może, że wzmogła się te ataki na konserwatystów po jakieś 40-30 lat temu. To znaczy po tej kontrrewolucji Flower Power Generation, prawda, tych dzieci kwiatów. Rzeczywiście, no myśmy myśleli, ja należę do tego pokolenia, myśmy myśleli właśnie, że ten świat, który my zbudujemy, będzie inny, będzie lepszy dla ludzi. A w gruncie rzeczy właśnie wtedy nastąpiło przesunięcie w lewo myślenia o państwie, rodzinie, wymiarze sprawiedliwości, szkole i tak dalej, prawda? I to postępuje w tej chwili. I wiemy, że w Stanach Zjednoczonych, i to okazało się, że to nie my, czyli młodzi ludzie ówcześnie zmieniali świat, tylko mędrkowie lewicowo-liberalni ukryci w kampusach uniwersyteckich, prawda, którzy po prostu promowali. Oczywiście młodzi ludzie zawsze chwycą takie hasło, jak chcemy, aby ten świat był lepszy, wspanialszy i make love not war, prawda? A za tym stała właśnie stara gwardia, oni jeszcze są na tych amerykańskich uniwersytetach Ivy League, tych najlepszych, prawda, tych brytyjskich uniwersytetach Oxbridge, Oxfordu, prawda, Cambridge, oni nadal są. Te kampusy uniwersyteckie produkujące młodych ludzi w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, są nadal, to są wciąż lewicowo-liberalne i trudno byłoby przedrzeć się właściwie przez ten kordon. I to właśnie tak wygląda. To jest tylko następna odsłona tej walki konserwatystów z lewicą liberalną, a raczej lewicy liberalnej, bo to ona jest stroną atakującą. I ta lewica liberalna tak bardzo zmieniła oblicze niektórych krajów, że ja, która wciąż tam jeżdżę do Wielkiej Brytanii, ponieważ tam mam rodzinę, zresztą specjalizuję się w problematyce brytyjskiej, więc muszę mieć kontakt z krajem. W związku z czym ja widzę, jak bardzo się ta Wielka Brytania aktualna różni od tej, którą ja poznałam na początku lat 90. To była Merry Old Britain, czy England. rzeczywiście wspaniała, usystematyzowana, grzeczna, uprzejma, a w tej chwili, a zwłaszcza po referendum brexitowym, panuje tam straszliwy chaos. I najzabawniejsze jest, że monarchia brytyjska jest w tej chwili jedynym jasnym punktem w życiu publicznym Brytyjczyków. Dlatego, stąd tyle entuzjazmu dla ślubu i wesela księcia Harry'ego właśnie, który w końcu jest dopiero szóstym w kolejce do tronu.
Na zegarach 18.45 na antenie telewizji Trwam, na Radio Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Stare demokracje, a młode demokracje fasadowe. To temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest pani Elżbieta Maklulikowska-Eivist, dziennikarka, wieloletnia korespondentka w Londynie, ekspert do spraw brytyjskich. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014, a także numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Stare demokracje, a młode demokracje fasadowe to temat, który podejmujemy. Panie redaktor, wspomnieliśmy już o tym pewnego rodzaju napięciu pomiędzy Unią Europejską, pomiędzy Polską, tym pewnego rodzaju taką przepychanką, prawda? I pani ma niezmierne doświadczenie. Jaki widzi pani dalszy przebieg sytuacji w tej płaszczyźnie? Jakiego można się oczekiwać i dopatrywać rozwiązania?
Sytuacja jest dosyć skomplikowana. Ja nawet napisałam artykuł na temat, bo wspomniał ojciec redaktor, na temat tego braku demokracji w naszym wymiarze sprawiedliwości, prawda? Napisałam niedawno stosunkowo taki artykuł Prawa człowieka a sprawiedliwość. Ponieważ rzeczywiście tak jest, że zwłaszcza w krajach anglosaskich i skandynawskich, polityczna poprawność, nowa Biblia naszych czasów, zaszła tak daleko, że zniszczyła system edukacyjny, który produkuje w tej chwili pół idiotów. Rzecz polega na tym, że po pierwsze, wychowanie bezstresowe, prawda? Dziecko ma zawsze rację. Po drugie, plasterkowanie programu. O ile u nas w Polsce jeszcze to kwantum wiedzy jest dosyć spore, o tyle programy szkolne, zwłaszcza w państwowych szkołach w Wielkiej Brytanii, no są minimalne. W związku z czym rzeczywiście tak jest, że przeciętna polska inteligentka uchodzi tam za jaja głową. Druga sprawa, zniszczenie wymiaru sprawiedliwości. Faktem jest, i to dzieje się jakoś równolegle z dobrze funkcjonującą demokracją w parlamencie, że polityczna poprawność niszczy powoli, jeden po drugim, segmenty życia państwa. Właśnie ten wymiar sprawiedliwości. To rozczulanie się nie nad ofiarą, tylko nad katem. Kiedyś była taka historia, kiedy dwukrotny morderca Ian Hislop zażyczył sobie praw biernych podczas wyborów powszechnych. I proszę sobie wyobrazić, że on, ta jego petycja od najniższego szczebla wylądowała w końcu w Trybunale Praw Człowieka i mało brakowało. Pamiętam, że David Cameron bardzo, bardzo walczył o to, żeby ten precedens, jak gdyby, bo jak wiadomo, prawo brytyjskie siedzi na precedensach, prawda? Tylko w 2/3 jest spisane, w 1/3 nie. Więc jest cała masa tego rodzaju historii właśnie, które gdyby zaprzeczają nie tylko dotychczasowych prawidłom funkcjonowania prawa, ale zdrowemu rozsądkowi. I to jest, i nikt nie ma prawa nas uczyć tutaj praworządności, zwłaszcza w tym naszym wymiarze sprawiedliwości, który w miarę jeszcze i teraz staje się coraz bardziej jak gdyby wyrozumiały dla ofiar, a nie dla katów. Nikt nie ma prawa z Brukseli, prawda, czy z Berlina nas pouczać. My po prostu musimy robić swoje, wiedząc, że mamy rację, bo mamy. W związku z czym musimy robić swoje. Jeszcze bardzo ważne jest obserwowanie, teraz tyle młodych ludzi jeździ po świecie. Oczywiście ja wiem, że oni muszą pracować, prawda, żeby przyjechać z powrotem z jakimiś pieniędzmi, rozpocząć interes, czy kupić mieszkanie, czy też zarobić na studia tam, ale niech oni spoglądają, rozglądają się dookoła, jak ta demokracja działa. To jadą tutaj z powrotem już jako świadomi obywatele. Bo u nas jeszcze, weźmy na przykład sprawa mediów. No po prostu w głowie się nie mieści, że media wspierają Stanisława Gawłowskiego, skompromitowanego, prawda, któremu bardzo poważne zarzuty postawiono. I media lewicowo-liberalne i jego koledzy wspierają go.
I o czym to świadczy? Jakie można wnioski z tego wysnuć?
To świadczy o tym, że oni nie mają pojęcia o demokracji, ale zero, po prostu zero wiedzy o tym, bo gdyby wiedzieli, to koledzy Stanisława Gawłowskiego prosiliby go, aby zrezygnował z mandatu jak najszybciej, wtedy, dlatego, żeby oczyścić system i przesłać właściwy message, właściwy przekaz do społeczeństwa, aby przyszli wyborcy, żeby partia nie straciła wiarygodności. A jaką wiarygodność ma taka partia, która broni człowieka z poważnymi zarzutami korupcyjnymi? Czy to naprawdę do społeczeństwa polskiego nie dociera? Do części właśnie, bo do części dociera i ja tu z wielką radością widzę naprawdę, że ta wiedza o demokracji no, idzie wielkimi krokami do przodu, ale do części tej lewicy liberalnej nie dociera. Po prostu nie mają pojęcia, jak to się kręci.
To może zaprośmy również właśnie słuchaczy, widzów do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Stare demokracje, a młode demokracje fasadowe. Przypomnijmy, naszym gościem jest pani Elżbieta Królikowska-Ewis, dziennikarka, wieloletnia korespondentka w Londynie, ekspert do spraw brytyjskich. A my odbierzmy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Krzysztof z Łodzi.
Szczęść Boże.
Gratuluję przede wszystkim pięknej Bożej mądrości, pani Elżbieta, pani redaktor, która ogarnia całość. I chciałbym ze swojej strony taką myśl przedstawić. Otóż uwolniony szatan na 100 lat przesunął się trochę na XXI wiek. Od 2005 roku weszliśmy w czasy ostateczne. I w tych czasach ostatecznych szatan się posługuje masonerią. A masoneria wybrała sobie jako narzędzie właśnie lewicowo-liberalnych takich ludzi jak Soros, ale chciałbym przede wszystkim zapytać, co pani sądzi na temat roli, jaką odegrał negatywnej, niewątpliwie negatywnej roli, bo to jest wszystko w mity ładnie ubrane, negatywną rolę Zbigniewa Brzezińskiego jako wielkiego guru dla Rothschildów i Rockefellerów, dla tworzenia nowego świata. I w tej kwestii chciałbym przede wszystkim poprosić panią. I serdecznie dziękuję za tą audycję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Krzysztofie, pozdrawiamy. Panie redaktor, prosimy.
Ja bardzo dziękuję za te dobre słowa, bo rzeczywiście ja uważam, że dziennikarstwo jest zawodem misyjnym i ta moja obecność tutaj i z wykładami, powiedzmy, czy w Sejmie, czy w klubach studenckich, czy w Uniwersytecie Warszawskim, że one mają spełniać pewną rolę. Mają właśnie uczyć tego, że my, ludzie, obywatele, jesteśmy najważniejsi. Nie władza, prawda, tylko my. My płacimy podatki, oni dysponują naszymi pieniędzmi, ale powinni dysponować tak, żebyśmy my byli zadowoleni. Także bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. I teraz w związku ze Zbigniewem Brzezińskim, ja myślę, że myśmy chyba przesadzili, zresztą ja również też, w tym entuzjazmie swoim do pana Zbigniewa Brzezińskiego. Wiele lat temu, prawda, no pojawił się jako Polak, który był doradcą Jimmy'ego Cartera. Rzeczywiście, ja sama był to człowiek no, wysoce wykształcony, znakomity, wydawało się, że pełen entuzjazmu dla Polski, a potem się okazało, że no, jest człowiekiem demokratów amerykańskich i no cóż, no i jest to lewica liberalna. On współtworzył, był jednym właśnie z guru tego establishmentu demokratycznego, establishmentu amerykańskich demokratów. Chodzi o partię, prawda? Jak republikanie i demokraci. Więc to było moje spore rozczarowanie, przyznam.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Cześć Boże, księży redaktorze. Pozdrawiam również gościa. Chciałem zadać takie trzy pytania.
Możemy poznać pana imię? Skąd pan telefonuje?
Ja, Niemiec.
Prosimy.
Przepraszam. Mogę?
Prosimy bardzo.
Tak, więc pierwsze pytanie chciałbym zapytać, czy jest coś takiego w Wielkiej Brytanii jak immunitet dla posłów? Drugie pytanie, mianowicie, co pani sądzi o tym, że pan prezydent Duda nie zdegraduje generała Jaruzelskiego. Jest to sprawa moralna. Wydaje mi się, że demokracja musi się opierać na jakichś wartościach, czyli kierować się jakimiś wartościami moralnymi. Pan Duda jest, z tego co wiem, chrześcijaninem wierzącym i ma podstawy do tego, żeby zdegradować go, ponieważ jest wyrok sądu, więc to jest oczywiste, że odebrać mu stopień. Już nie mówię o tamtej ustawie i tak dalej. Nie robi tego. Dlaczego? Przykładem może być też coś takiego, co się wydarzyło w XVIII wieku. Mianowicie mówi pani o pięknej konstytucji 3 maja. No ale mieliśmy króla Stanisława Poniatowskiego, który pisał do swojego bratanka, że on niestety ma długi i on nie może wystąpić przeciwko Katarzynie, gdy bratanek pisał, że nie jest jeszcze wszystko stracone i można jeszcze Polskę uratować. Ale jemu chodziło o pieniądze, czyli moralność znowuż wartości się kłaniają. I druga, i trzecia sprawa, chciałbym zapytać, czy w Wielkiej Brytanii nie ma takiej partii jak Platforma, bo to wydaje mi się, że to jest jakaś taka partia oszustów, zdrajców i sprzedawczyków. Dziwne, że 20% popiera tą partię i są ludzie, którzy, no nie mam podstaw, żebym sądził, że oni jakieś mają korzyści, bo na pewno jest duże lobby takich, którzy po prostu z tego ciągną pieniądze. Widać, ile Polska została okradziona w okresie właśnie ich rządów, prawda? A dalej mają poparcie. Popierają niepełnosprawnych, a wcześniej o niepełnosprawnych nic nie mówili. No więc to jest jakieś nie do pojęcia. Czy nie ma w Wielkiej Brytanii też, no bo społeczeństwo jest bardzo złożone, skomplikowane, czy nie ma też takiej jakiejś partii podobnej do Platformy i dlaczego, jeżeli nie ma? To tyle bym miał. Dziękuję.
Dziękujemy również, panie Januszu. Pozdrawiamy pana, pozdrawiamy Polonię. Panie redaktor, trzy kwestie.
Więc w Wielkiej Brytanii oczywiście istnieje immunitet poselski i wówczas, kiedy dzieje się jakieś, jeżeli polityk jest uwikłany w jakiś skandal, to każda partia ma tak zwanego whipa. Whip to jest po angielsku od smagać, bo kiedyś była, obowiązywała chłosta posłów brytyjskich. No, obowiązywała, to znaczy ten, który spsocił, to po prostu również był skazywany na chłostę. Więc teraz taki jednoosobowy komitet etyki partyjnej, WHIP się nazywa, i najpierw właśnie wkracza WHIP, czyli prawda, ten jednoosobowa grupa etyki partyjnej. Potem, jeżeli sprawa jest bardzo skomplikowana, no i mówi, że masz złożyć i tak dalej. I zwykle na tym etapie są mandaty składane. Dlatego, że nie, bo wciąż chodzi o to samo, żeby zachować wiarygodność partii, bo wyborcy następnym razem nas nie wybiorą, i czysty system. Potem istnieje coś takiego jak parlamentarna komisja etyki. I dla jakichś opornych posłów, no zwykle kończy się na etapie parlamentu. Składa się immunitet i zresztą jest taki zwyczaj w starych, dojrzałych demokracjach, że immunitet się składa, jeżeli nastąpi wpadka. Dlatego, że jest to źle widziane nawet przez kolegów partyjnych, jeżeli się nie złoży i ktoś się przyspawa do stołka, prawda? Tak jak u nas jest pani Hanna Gronkiewicz-Waltz czy ten Stanisław Gawłowski. No, po prostu takie rzeczy się nie zdarzają. To jest raz. Istnieje immunitet. Sprawa druga to była
związana z panem Jaruzelskim i odebranie tytułu.
A, tak. Więc muszę panu powiedzieć, że ja sama mam tutaj spore wątpliwości. To znaczy, nawet napisałam artykuł pod tytułem A w starych demokracjach degradują i basta. Rzeczywiście jest to dla mnie niepojęta sprawa. Ja byłam tak pewna, że to jest sprawa podstawowa, to jest sprawa właśnie czyszczenia systemu i sygnalizowania społeczeństwu, że być komunistą, który był w dodatku uwikłany, prawda, w SB, w torturowanie więźniów, że to jest złe. Pan prezydent nie wysłał tego message'u do społeczeństwa, że to jest źle. I to nie ma nic wspólnego z demokracją. To jest druga sprawa i życzyłabym sobie naprawdę, i nie tylko ja, bo miliony innych ludzi, tak jak ja na przykład, weteranek politycznych, prawda, bo byłam w grupie Ruch, prawda, i mam... W każdym razie rzecz polega na tym, że dobrych parę milionów potencjalnych wyborców pana prezydenta czeka na jak najszybsze podpisanie tej ustawy. I sprawa trzecia.
Trzecia sprawa dotyczyła partii Platformy Obywatelskiej, gdzie jest pewnego rodzaju bardzo konkretne zarzuty, a poparcie jakiejś
właśnie
części przynajmniej dalej.
Cała zabawna historia polega na tym, że w Wielkiej Brytanii opozycja jest również w rozsypce, tylko inaczej. Dlatego rzecz polega na tym, że w tej chwili właściwie partie lewicowo-liberalne są rzeczywiście skompromitowane właściwie wszędzie. I w Polsce, i w Wielkiej Brytanii. No inaczej jest trochę, demokraci są silni w Stanach Zjednoczonych, ale mówiąc o lewicy europejskiej, są skompromitowani. W Wielkiej Brytanii to wygląda w ten sposób, że liderem Labour Party, czyli Partii Pracy, w tej chwili jest Jeremy Corbyn, który jest mastodontem z lat 60., to znaczy hipisem, który wówczas startował, prawda, w życiu politycznym. I właściwie do tej pory, to jest neomarksista, który do tej pory kompletnie nie zmienił asortymentu swoich argumentów. I dlatego lejberzyści są kompletnej rozsypce, ale sami są sobie winni, dlatego że na Zachodzie związki zawodowe są zwykle związane z lewicą, a w Wielkiej Brytanii jeszcze tak bardzo związane, że właściwie od związków zawodowych zależy wybór przyszłego lidera Partii Pracy. Tak było na przykład w przypadku tych dwóch braci Milibandów o korzeniach polskich, polsko-żydowskich. W każdym razie był jeden rozsądny David Miliband, prawda, rzeczywiście o szerszych horyzontach, ale mniej czerwony. Natomiast jego młodszy brat, Ed Miliband, zwany czerwonym Edem, właśnie został wybrany przez związki zawodowe i przeszedł. Położył Labour Party kompletnie, a potem przyszedł również czerwony Jeremy. I rozłożył ją ostatecznie. W tej chwili Labour Party nie ma partia, Green Party, prawda, Partia Zielonych, zwykle uzyskuje mniej więcej 1% w wyborach powszechnych. Liberalni demokraci zostali kompletnie zniszczeni przez partnerstwo z partią konserwatywną, gdzie byli na zasadzie, jak to się u nas mówi, doczepki, prawda, czy reputacja ich została zniszczona w ich własnych elektoracie. No a Jeremy Corbyn to jest po prostu partia niewybieralna. Ale w tej chwili rzecz polega na tym, że tę wojnę ideologiczno-cywilizacyjną prowadzi się na wyższych szczeblach, aniżeli partie lewicowo-liberalne. To są światowe właśnie układy typu Soros, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Stare demokracje, a młode demokracje fasadowe. Temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z wielkim zainteresowaniem patrzę i słucham. Pozdrawiam serdecznie ojca Tadeusza Rydzyk, naszego gościa wspaniałego i ojca, no i naszych telewizów, słuchaczy. Właśnie pani powiedziała, że właśnie teraz no, mają wpływ tacy jak Soros i tak dalej. Kiedyś to była ta lewica, no to były te centrale jakieś moskiewskie czy inne chińskie i tak dalej. No a teraz widać, że rządzi finansjera się to w jakieś te centra. Finansjery, no tu jedno nazwisko padło, ale pewno nie dowiemy się też, kto rządzi właściwie, kto decyduje o przeróżnych sprawach, a takie odnoszę wrażenie, nie wiem, czy pani redaktor się zgodzi, że to jest, że to są pewni aktorzy tylko, nie chciałbym powiedzieć marionetki, rządzący, niby rządzący, ale to są ludzie w rękach tych jakichś mocarzy tego świata. Takie odnoszę wrażenie, patrzę na to i to jest też tutaj, gdzie jest suwerenność chociażby naszego kraju? Jak to jest? Oczywiście, że poszczególne narody, państwa, my nie możemy jedni bez drugich żyć, jesteśmy jak naczynia połączone. Ale właśnie tu się liczy jakiś interes, jakieś, no i te ludzie są, ci rządzący, mówię, często jak marionetki, czy jakieś takie pionki no, w rękach tych mocarzy. To jest jedno. I gdzie tutaj demokracja? Do demokracji to trzeba być wychowanym. Demokracja, tak, to jest od demos, prawda? Lud, naród. Naród będzie taki, jacy będą poszczególni ludzie. Czyli wychowani, przyzwoicie wychowani. I widzę wpływ narodu na pewne pociągnięcia. Na przykład w Polsce wpływ. Patrzyłem, jak rządził Tusk i całe i jego koledzy, koleżanki, to patrzyłem, jak oni nas testowali. Na przykład od strony, powiedziałbym, takiej obyczajowej, tej normalności. Widziałem, jak wprowadzili do Sejmu, to było, uważam, że to jest celowo, to był jakiś test robiony na nas, wprowadzili właśnie no, nazwy takich ludzi pokroju sodomitów, prawda? Patrzyli, jak my reagujemy. Patrzyłem też na to, jak wprowadzali te związki sodomickie w różnych krajach i pewno Tusk by też to wprowadził, tylko naród polski tego nie akceptuje. Czyli naród nie jest jeszcze zepsuty. Substancja społeczna nie jest zepsuta. I od tej kondycji naszego zdrowia, powiedziałbym, duchowego, od powiedziałbym, jakiejś takiej klasy naszych osobowości zależy całość narodu, ale i demokracja. Ja widzę, że idzie to powoli do przodu. Idzie, trzeba tylko bardzo mocno pracować. I tu jest też rola Kościoła. Rola Kościoła, żeby wychowywać właściwie ludzi. Żeby wychowywać w poszanowaniu prawa naturalnego, prawa Bożego. Żeby rzeczywiście to w sercu, żeby w sercu była ta wiara. A jest. Polacy, my mamy to, to widać. Nawet jak nie potrafimy nieraz zdefiniować, ale jest. My nie jesteśmy jacyś wypruci z tego. Tak jak niejednokrotnie już na Zachodzie są jacyś tacy, są nihilistami. Bardzo często. Także jest nadzieja. Ale z drugiej strony jeszcze jedno chciałem. Pani ma bardzo ciekawy życiorys. Naprawdę. Pani jest za Polską i za tymi wartościami największymi od początku. To bycie pani już w tym podziemiu patriotycznym w czasach komunistycznych, czyli lata 70., prawda? Jak pani została, dostała wyrok, skazana, chociaż z racji politycznych, to wtedy nie było więźniów politycznych. I to też, że pani wytrzymała. Ja może takie pytanie, czy wielu ludzi z tamtej pani, powiedziałbym, przyjaciół, tych ludzi tak patriotycznie nastawionych, czy wielu ludzi wytrwało i czy jakie są losy tych ludzi? To jest też ciekawe, bo pani dalej pracuje. Pani jest między innymi chyba doradcą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych też. Do tych spraw chyba brytyjskich. Tak, no, pani ma bardzo ciekawy życiorys. Bardzo ciekawy. I ciekawy jestem, czy wielu ludzi zostało jakoś tak po prostu sprzedało się za byle co. Może to jest też mnie ciekawi. Przepraszam, że tyle i bardzo dziękuję. No, do demokracji. Do demokracji to trzeba ludzi, do prawdziwej demokracji trzeba ludzi, arystokratów ducha, tak bym powiedział. I w tym kierunku musimy iść, tak wychowywać ludzi, tak wychowywać młodzież, wysyłać do dobrych szkół, dobre rodziny, dobra rodzina, dobra szkoła, dobra uczelnia, a nie jakieś uczelnie, jak ja patrzę, nie będę mówił, wymieniał uniwersytetów. Uniwersytety w Polsce, te, które dostają również od rządu grube miliardy, one są naszpikowane lewactwem. Naszpikowane tymi wykładowcami, którzy tą truciznę dalej przekazują. Jeżeli my się od tego nie odetniemy, to nie będzie czegoś nowego. Nie, to długo będzie. To będzie długa droga i jeszcze druga przez mękę i bardzo wiele jeszcze ucierpimy. To trzeba bardzo jasno powiedzieć. Dobra szkoła, dobrzy mistrzowie, ludzie na poziomie, arystokraci ducha, tak bym powiedział. Dziękuję serdecznie. No ale to zależy od narodu. Myślę, że jeszcze wielu ludzi łapie się na takie błyskotki, na taki PR, czy jakbyś był na oszustwa. No. Jeszcze nie wszyscy rozróżniają. Ale idzie do przodu. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również. Mówił ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Panie redaktor, wiele spraw.
Przede wszystkim dzień dobry ojcze dyrektorze. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za te kilka dobrych słów na temat mojego życia, różnych przygód politycznych. Jakoś się trzymamy i to wydaje mi się, że całkiem nieźle. Jeszcze mam nadzieję, że przed nami wiele lat i mam nadzieję, że jest coraz lepiej, bo ja rzeczywiście widzę, że w Polsce coraz lepiej jest tym zrozumieniem demokracji, zrozumieniem właściwie, która droga jest dla nas dobra. A teraz ojciec dyrektor wspominał o tym, o tych państwach narodowych, prawda? Jak my mamy tutaj, jak, Czy istnieje szansa na utrzymanie się państw narodowych? Moim zdaniem absolutnie. Po pierwsze, nie jesteśmy sami, prawda? Mamy kilka państw właśnie po sąsiedzku, są Węgry, ale widać taki może nierównomierny, ale zryw, powolny zryw innych państw wyzwolonych właśnie tych satelickich i to się jakoś my jednak, ta Grupa Wyszehradzka, no zaczynamy tworzyć, przecież jej nie było. Właśnie była tak zwanym sleeper, prawda, czyli organizacją uśpioną. W tej chwili funkcjonuje i zaczyna się coś dziać. Oczywiście, tak jak mówiliśmy właśnie, rzecz polega na tym, że w tej chwili nie partie lewicowo-liberalne, w tej chwili pełnią jakąś rolę, ale na pewno nie tak istotny jak kiedyś w tym froncie ideologicznym, froncie walki o ten przyszły lewicowo-liberalny. To są miliarderzy, czy multimilionerzy, miliarderzy, którzy mają określone poglądy. Vanderbiltowie, prawda, Rothschildowie. Jest cała masa miliarderów, którzy po prostu nie tylko mają pieniądze, ale mają poglądy lewicowo-liberalne, tak jak jest ten od Microsoftu Zuckerberg, prawda, czy od, no, nie wgłębiając się już dalej w nazwiska, w każdym razie jest to ta grupa, która nie tylko ma miliardy, ale ma określone poglądy i te poglądy traktuje poważnie i część, tak jak Soros, część swoich pieniędzy dedykuje na organizowanie, prawda, takich klubów, czy też organizacji jak Fundacja Batorego, jak szereg innych fundacji na całym świecie. No, Soros został przepędzony z Węgier. Mam nadzieję, że dojdzie do tego, prawda, że zniknie również tutaj z Polski. I to jest pewien proces. To jest proces, który widzimy właśnie, który rozpoczął się, widzimy tuż przed prawda, naszymi oczami. To jest proces. Poza tym, tak jak wspomniałam, to zaczęło się 200 lat temu. I ta walka może jeszcze kolejne 200 lat trwać. A my musimy robić to, co możemy robić właśnie, aby zwyciężyła ta ideologia humanizmu. Ideologia, która traktuje jednostkę poważnie, która jest zwrócona nie w stronę ideologii tej aroganckiej, która żywi pogardę dla człowieka, tylko tej, która się na człowieka otwiera i u której podstawie jest chrześcijaństwo oczywiście.
W tym kontekście również osób, które posiadają znaczne środki finansowe, które wpływają na politykę światową, globalną, padło również to pytanie o suwerenność kraju,
tak,
suwerenność państwa.
Tak, z pewnością. Ja myślę, że rzecz polega na tym, czy to nie jest takie z ich strony troszeczkę zaklinanie. Dlatego, że przeciw sobie mają państwa narodowe, które jeszcze nie zniknęły. Jeszcze się nie zdarzyło, prawda, żeby jakieś państwo narodowe tutaj zniknęło. Nie w wyniku wojny, tylko w wyniku indoktrynacji. Jeszcze te państwa się utrzymują. A okazuje się, że nie jest... Znaczy rozwój tej myśli lewicowo-liberalnej to nie jest linia spiralna, tylko to jest sinusoida. I wszystko będzie zależało od tego, jak bardzo ludzie są przywiązani do idei i jak bardzo są właśnie, tak jak mówił Platon, znowu go przywołam w naszej rozmowie, jak bardzo będą odważni i uczciwi.
Odbierzmy kolejny telefon podczas naszego spotkania na antenie telewizji TVN oraz Radia Maria. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Jarosław z Wejherowa na Kaszubach.
Prosimy, panie
bardzo Rosławie. Pozdrawiam serdecznie ojca i panią redaktor. Jestem zauroczony wiedzą i postawioną diagnozą. Czyli już właściwie wiemy wszystko. A może jeszcze nie wszystko. Ja bym chciał rozpocząć od takiej, mogę powiedzieć, takiej sentencji, że największym dobrem wspólnym wszystkich narodów całego świata jest spokój. A tego pokoju, wybuchu tego pokoju najbardziej pragnie nasz słowiański naród. Proszę Państwa, demokracja to jest opium dla ludu, które już opisał Erich von Kenneth Ledin pod takim właśnie tytułem swojej książki, gdzie, no, że tak powiem, obiera demokrację do gołej kości. Suche nitki na niej nie zostawię. To jest fikcja. Jeżeli Pan Bóg ustanawiał świat, stwarzał świat, nie korzystał z żadnej demokracji. Kościół jest, nie ma też hierarchii demokratycznej. Ktoś powiedział, jeżeli chcesz demokracji, to sobie wprowadź w swoją rodzinę. Przyjdę za rok, zobaczyć, co z niej zostanie. To jest fikcja. Demokracja w starożytności zaledwie 100-parędziesiąt lat istniała, przyszedł Rzym i pozamiatał. Już demokracji nie było. To jest fikcja. Ja tylko powiem tak, że w Polsce, jeśli chodzi o Polskę, to mamy jakiś taki dualizm. W Polsce są jakby dwa narody polskie, które mówią tym samym językiem, ale nie rozumieją się zupełnie. Ten jeden jest słowiańskim narodem polski, a drugi jest niesłowiańskim z kolei narodem polskim. I oba te narody ze sobą są w stanie permanentnej wojny, które wyniszczają kraj nasz, doprowadzają go do upadku. Widzę nasze zadłużenie, które już nawet nie da się obliczyć, tak? I ta wojna wewnętrzna staje się inspiracją dla tych zewnętrznych wrogów narodu polskiego, szukających możliwości i okazji do rabunku naszej gospodarki, naszych dóbr geologicznych, bogactw naturalnych itd. A ten właśnie, ten niesłowiański polski naród brzydzi się tą drugą połową słowiańskiego narodu. Do tego stopnia, że wspólna egzystencja jednocześnie tych narodów na polskim terytorium staje się problematyczna, wręcz niemożliwa. I po prostu jest niebezpieczna dla nas. Stwarza nam liczne problemy. I my musimy to rozumieć, że po prostu jeżeli Polacy nie będą stosować metody takiej, które w innych państwach istnieją, gdzie nie ma nadreprezentacji, powiedzmy, tej drugiej połowy tego obcego genotypu, to my sobie poradzimy. My jesteśmy ciągle wikłani w jakieś problemy międzynarodowe, jakieś inne, są nam podsuwane jakieś takie zabawy, tak? No mieliśmy ostatnio ten z tym pomnikiem katyńskim w Stanach, tak? No przecież to była gra, ewidentna gra, która właśnie była obliczona na podgrzanie atmosfery, żeby pan Donald Trump podpisał 447. Dopiero się zacznie. My dopiero tą demokrację odczujemy, za którą myśmy tak bardzo głosowali, tak? A tymczasem w Polsce nami jakby zawiadują tak zwani anestezjologi i hipnotyzerzy. Polacy, nic się nie stało, nie jest źle, to nas nie dotyczy, to nas właśnie dotyczy. Nikt poważny nie będzie forsował ustawy przez kongres, przez parlament, przez prezydenta, żeby to nas nie dotyczyło. Obudzimy się w tak zwanym, już nie chcę mówić, gdzie rękę będziemy trzymali, tak? Więc my musimy po prostu się obudzić jako Polacy i po prostu powiedzieć dość. Teraz my. Było takie hasło. Teraz my.
Panie Rosławie.
Tylko muszą to być Polacy. Zweryfikowani. Nawet mówi mi kolega, który był w Izraelu, rozmawiał z panem rabinem. Tam jest nie do pomyślenia, żeby ktoś z obcego narodu, genotypu, coś takiego był u nich w parlamencie.
Panie Rosławie, dajmy też możliwość też odpowiedzenia na te pana pytania, postawione tezy, kwestie, ponieważ nasz czas niesamowicie szybko płynie i program zmierza do końca tej pierwszej części. Dziękujemy, pozdrawiamy pana Jarosława. I panie redaktor, prosimy.
Panie Jarosławie, dziękuję bardzo za te słowa. Natomiast muszę panu powiedzieć, że jakieś 10 lat temu miałam jeden z wykładów w Sejmie i potem podeszła do mnie posłanka Prawa i Sprawiedliwości po wykładzie i mówi: Pani Elżbieto, ale to mówi jak kwiatek do kożucha. I co? Minęło 10 lat i w tej chwili mówią wszyscy o tym. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy. I premier Morawiecki wciąż powtarza: jesteśmy po to, żeby wam służyć. Musimy mieć podstawy. Zapraszam pana do lektury. Nie wiem, czy mogę tutaj zarekomendować swoją ostatnią książkę o demokracji, Róg Piccadilly i Nowego Światu. Zapraszam do lektury tej książki. Tam jest właśnie bardzo, bo to oczywiście z konieczności jest to dosyć krótka rozmowa. W tej chwili już, ja piszę o tej demokracji od chyba 20 lat, natomiast już słyszę o tym, że wciąż się to powtarza w tym proteście przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz. Wciąż się mówi o tym, że to ona, prawda, że wydaje pieniądze miasta. Pieniądze wjazda na adwokatów broniących jej własnych spraw. Demokracja idzie do przodu i ona jest dla pana dobra, panie Jarosławie. Proszę się przed tym nie bronić, dlatego że demokracja pana upodmiotawia i w stosunku do władzy. W związku z czym to, co niesie demokracja, jest dobre, a nie złe dla obywatela.
Redaktor, może też i naszą drugą część rozpoczniemy właśnie od nawiązania do tych słów pana Jarosława. Meritum demokracji, czy jest dobra, czy nie. Zapraszamy pana Jarosława, wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria na naszą drugą część spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Za tę część serdecznie dziękuję. Dziękuję pani redaktor. Jest z nami pani Elżbieta Filipowska-Eivis, dziennikarka, wieloletnia korespondentka w Londynie, ekspert do spraw brytyjskich. Za ten czas Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
I zapraszamy już na drugą część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Thank you.